W nocy z 16 na 17 lutego wpłynęliśmy do drugiego basenu Morza Śródziemnego, którego głębokość sięga w niektórych miejscach 3000 metrów. Nautilus, napędzany śrubą, ślizgając się na pochylonych płatach sterowych, schodził do najniższych warstw tych wód. Tam, zamiast cudów przyrody, masy wód zaoferowały mym oczom wiele scen wzruszających i strasznych. Przepływaliśmy wówczas przez tę część Morza Śródziemnego, która była miejscem wielu katastrof. Między wybrzeżem algierskim a brzegami Prowansji rozbiło się tak dużo okrętów, tak dużo statków poszło na dno. Morze Śródziemne jest tylko jeziorem w porównaniu z rozległymi przestrzeniami Oceanu Spokojnego. Jest to jednak jezioro kapryśne i zmienne. Dziś przyjazne i pieszczotliwe dla wątłej tartany, zdającej się fruwać między błękitem wód i nieba. Jutro niespokojne i wściekłe, rozhukane przez wichury, druzgocące swymi krótkimi, łamiącymi się falami nawet najmocniejsze statki. Nic dziwnego, że podczas tej szybkiej przejażdżki po głębinach widzieliśmy na dnie mnóstwo szczątków statków. Jedne już oplecione koralami, inne pokryte tylko warstwą rdzy, jak kotwice, działa, kule armatnie, łańcuchy, łopaty śrub okrętowych, kawałki maszyn, rozbite cylindry, pęknięte kotły, czasami pływające kadłuby, jedne leżące prosto, inne obrócone do góry dnem. Z tych rozbitych statków niektóre zatonęły zderzywszy się z sobą, inne uderzając o podwodne granitowe skały. Widziałem takie, które zatonęły prostopadle, z masztami do góry, z linami, żaglami i innymi przyrządami usztywnionymi przez wodę. Zdawały się kotwiczyć na jakiejś nieznanej, ogromnej redzie i oczekiwać chwili odpłynięcia. Gdy Nautilus przepływał między nimi, zalewając je falami elektrycznego światła, zdawało się, że te statki powitają go podniesieniem bander i zasygnalizowaniem swego numeru rejestracyjnego. Ale nie. Na tym polu katastrof nie było nic innego prócz ciszy i śmierci. Zauważyłem, że w miarę jak Nautilus przybliżał się do cieśniny gibraltarskiej, dno wód śródziemnomorskich było coraz gęściej zasłane tymi tragicznymi świadectwami katastrof. Wybrzeża Afryki i Europy przybliżają się tutaj do siebie, a na tak ciasnej przestrzeni zderzenia bywają częstsze. Widziałem liczne żelazne dolne części kadłubów, fantastyczne wraki parowców, jedne leżące na boku, inne stojące niczym olbrzymie, straszliwe zwierzęta. Jeden z tych statków z rozdartymi burtami, urwanym kominem, kołami łopatkowymi, z których pozostał tylko szkielet, sterem oderwanym od tylnicy i przytrzymywanym tylko żelaznym łańcuchem, pawężą przeżartą morskimi solami, przedstawiał prawdziwie przerażający widok. Ileż to żywych istot zginęło w tej katastrofie? Ile ofiar pochłonęły odmęty? Czy któryś marynarz z załogi przeżył tę straszną katastrofę, żeby opowiedzieć światu o tym tragicznym wydarzeniu? Czy też jedynie głębiny przechowują w tajemnicy ów złowrogi wypadek? Nie wiem dlaczego, ale przyszło mi na myśl, że tym statkiem pogrzebanym pod wodami był może Atlas, który z załogą, pasażerami i towarami zniknął przed 20 laty i do dziś dnia nic o nim nie słychać. Ach, jak okropne historie kryją głębie Morza Śródziemnego, owego rozległego cmentarzyska, gdzie przepadło tyle bogactw, gdzie tyle ofiar znalazło śmierć. Tymczasem Nautilus, obojętny i szybki, pędził wśród tych szczątków całą mocą śruby okrętowej i 18 lutego około 3 w nocy znalazł się przy wejściu do cieśniny gibraltarskiej. W tym miejscu istnieją dwa prądy. Znany od dawna prąd górny, który przelewa wody oceanu do basenu Morza Śródziemnego, i drugi prąd przeciwny, dolny, którego istnienia dowiedziono niedawno drogą dedukcji. W istocie, masa wód Morza Śródziemnego nieustannie powiększana przez napływ wód z Atlantyku i wpadających doń rzek, musiałaby stale podnosić powierzchnię tego morza, albowiem parowanie nie wystarcza do zachowania równowagi. Wcale jednak tak nie jest. I dlatego założono, że istnieje dolny prąd, który przez cieśninę gibraltarską wylewa do basenu atlantyckiego nadmiar wód z Morza Śródziemnego. Rzeczywiście był to fakt niezaprzeczalny. Nautilus skorzystał właśnie z tego przeciwprądu i szybko przemknął przez ciasne przejście. Przez moment widziałem niewyraźnie godne podziwu ruiny świątyni Herkulesa, która według słów Pliniusza i Avienusa zapadła się pod wodę wraz z wyspą, na której ją postawiono. Kilka minut później płynęliśmy już po wodach Atlantyku.